Witamy Państwa bardzo serdecznie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Będziemy dziś mówić o książce, która poraża. Poraża swoją historią i poraża tym, co w tej książce się znajduje.
Tak,
Lucy Adlington, Krawcowe z Auschwitz, to prawdziwe historie kobiet, które szyły w Oświęcimiu, w Auschwitz-Birkenau, szyły stroje, szyły sukienki, szyły garnitury, żeby przetrwać. Kiedy czytałem tę książkę, zastanawiałem się, jak mogła ta historia się w ogóle zdarzyć. Jak mogli ci ludzie z jednej strony w piwnicy szyć te stroje, czyli te krawcowe, a z drugiej strony przychodzili ci oprawcy i jeżeli tylko im się coś nie spodobało, bo te dwie kobiety nagle zaczęły mówić coś do siebie, to żołnierz bierze i zabija, uderza w głowę jedną z tych dziewcząt, z tych kobiet i ją zabija. Dlaczego? Jak tak można, pani Urszulo? Co to jest w człowieku, że to od lat, od wieków jest coś takiego, że my jesteśmy tacy agresywni i przychodzi taki czas i nagle z siebie wypluwamy tę złość?
Wie pan, panie Marku, to jest takie pytanie filozoficzne. Moim zdaniem człowiek się Bogu całkowicie nie udał. Według mojej teorii Bóg stworzył cały świat i został mu do stworzenia człowiek. I tak mu się spodobało do tej to wszystko, co do tej pory stworzył, bo było takie harmonijne, ładne, piękne. Czytałam taką teorię, że ostatnim zwierzęciem, które Bóg stworzył, był kot. I ten kot, dokładnie pantera. I ta pantera była tak piękna, że Bóg się z radości upił, że mu coś takiego wyszło i na totalnym kacu zwieńczył swoje dzieło, czyli stworzył człowieka. No i wyszło co?
Jak to na kacu?
Co wyszło jak to na kacu. Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. No i to, co ja już kilka razy w tej audycji powtórzyłam. Podobno człowiek jest zrobiony z gliny. Za Markiem Twainem warto powiedzieć, że on nie jest zrobiony z gliny, tylko z błota. W każdym razie nie udało się to dzieło stworzenia Panu Bogu i powstało na świecie coś, co jest okrutne, bezmyślne, co zabija, gdy nie jest głodne, co zazdrości, kradnie, co chce więcej, co oszukuje, korumpuje i daje się skorumpować. I ja słyszałam kiedyś, czy czytałam takie zdanie, że człowiek, gdyby z gruntu był dobry, a nie zły, to nie doszłoby w historii do tych dramatów, do których doszło, bo historia ludzkości jest historią przede wszystkim krwi i mordów. A takim tego najdrastyczniejszym przykładem to są obozy koncentracyjne i szczytem tego, tą wisienką na torcie, chociaż to jest takie bardzo nieprawidłowe określenie, to jest Oświęcim, który może nie był szczytem okrucieństwa, bo takie okrucieństwo spotykało się na każdym kroku i wszędzie, ale jakoś tak obozy kanalizowały wyjątkowych sadystów, ludzi, którzy się potem głupio bronili. Myśmy wykonywali
tylko rozkazy.
Albo zasłaniali się niepamięcią.
Absolutnie o tym nie wiedziałem.
Tak, jak żona komendanta obozu w Auschwitz, czyli w Oświęcimiu, Hedwig Höss, która z jednej strony twierdziła, że nie miała pojęcia, co się dzieje za murem jej domu, bo jej willa była odgrodzona raptem betonowym płotem od obozów Auschwitz, a od willi, którą notabene zajęli i zrabowali polskiemu żołnierzowi, który brał udział w kampanii wrześniowej, to 150 metrów od tej willi znajdował się komin, krematorium i Hedwig Hess twierdziła, że to wcale nie było krematorium, to był komin spalarni śmieci.
Tak, i Rudolf Hess jest bohaterem też tej książki, jak i jest bohaterem i on i jego żona wspaniałego filmu, który można zobaczyć jeszcze w streamingu. Film nazywa się Strefa Interesów, reżyserował go Jonathan Glazer i dostał ten film Oscara jako najlepszy film międzynarodowy, również dostał Oscara za najlepszy dźwięk i ten film pokazuje w taki bardzo prosty sposób, jak można przestać być człowiekiem, bo z jednej strony jest ogródek, jest ten dom, jest Hess ze swoimi dziećmi i żoną, a tam, jak pani powiedziała, za tym murem dzieje się niewyobrażalna tragedia. I oni sobie siedzą w tym ogródku, podlewają kwiaty, dzieci się kąpią i tak dalej. Natomiast tam ludzie tysiącami giną.
Dziesiątkami tysięcy.
Właśnie, dziesiątkami tysięcy. I potem oni się tłumaczyli, że nie wiedzieli. My żeśmy nic nie wiedzieli, a Hess po prostu od początku swojego życia był prawą ręką Hitlera. I
może jako... nie Hitlera, Himmlera, prawda?
Bo ale Hitlera też później. Też tak. Jak później siedzieli razem w więzieniu, to bardzo się zaprzyjaźnili i Hess z Hitlerem był na ty, co się bardzo rzadko zdarzało. Hitler na odległość trzymał tych wszystkich swoich wojowników. No i on był bardzo oddany Rzeszy i temu wszystkiemu, co Hitler mówił. Tak. On był podobno współautorem książki Hitlera, Mein Kampf.
Może nie tyle współautorem, co dużo jego poglądów, bo to były skrajnie nazistowskie poglądy, że wszystkiemu są winni Żydzi, że Niemcy to nadludzie, a Słowianie no to jest taki pomiot. I rzecz charakterystyczna, tego nie ma w tej książce. Hess ma 5 dzieci. I jego najstarszy syn Klaus, który ma...
To ten wcześniak Hitlera?
Który ma świetną zabawę. On siada na płocie i jak więźniowie są wyprowadzani na roboty, bo część robót odbywała się poza obozem, to on strzela sobie z procy do tych ludzi, a matka na to nie reaguje, bo to są wszystko podludzie, albo jeszcze drastyczniejsze określenie, polskie, żydowskie, węgierskie świnie, prawda?
No i właśnie...
To jest to, że ta podwójna moralność pod ludzie, że nie można podać ręki Żydowi, że trzeba to całe plemię, jak oni to nazywają, zniszczyć. Powstaje to ostateczne rozwiązanie, gdzie ta grupa ma przestać istnieć. Żydowi się nie podaje ręki, Żyd jest brudny, Żyd jest okropny, a z drugiej strony korzysta się z usług tych Żydów.
Właśnie chciałem powiedzieć, podwójna moralność. Z jednej strony Hedwig mówi, to są straszne Żydówki i tak dalej, a z drugiej strony te Żydówki szyją jej suknie, płaszcze, futra i ona z tego korzysta. Nie tylko ona, ale żony SS-manów i żony tych wielkich oficerów niemieckich przysyłają zamówienia, żeby właśnie krawcowe z Auschwitz szyły im te suknie.
Tak, podludzie, ale ci podludzie mają grać, bo tworzą najlepszą orkiestrę, a Hedwig, czyli królowa Oświęcimia, uwielbia słuchać muzyki. No Wagnera jest dla niej za trudna, bo to jest bardzo prymitywna kobieta, ale lubi skoczną, dobrą muzykę wojskową. Ale wróćmy może do...
No właśnie, bo to nie tylko przemysł śmierci był w Oświęcimiu, ale również przemysł biznesowy.
I luksusu.
Tak.
Co było tym luksusem, chociaż tak trudno w to uwierzyć. Była taka strefa, którą nazywano Bauabschnitt 2G. Przetłumaczyć na polski strefa budowy, czy też odcinek budowy 2G. Co to było? Większość ludzi, którzy się zajmują tym zagadnieniem, zna to pod nazwą Kanada. Kanada, kraina bogactwa mlekiem i miodem płynąca. Tak to nazwali z jednego, według jednych relacji sami więźniowie, a z drugiej strony wymyśliły to właśnie żony nazistów. Skąd się to wzięło? Do Auschwitz przyjeżdżały transporty więźniów. Ci ludzie nie wiedzieli, dokąd jadą, że jadą na zakładę. Mieli jechać do pracy i mieli wziąć ze sobą bagaż, przy czym ten bagaż nie powinien być większy niż 30 kg. I te transporty do Auschwitz, potem do Birkenau przyjeżdżały. Nie był to jeden transport dziennie. W czasie największej prosperity, tak to nazwijmy, obozu, czy największego przerobu, jak to w dokumentach niemieckich z tamtego okresu, przyjeżdżało tych pociągów kilka, 7, 8, 6, podobno nawet zdarzało się sporadycznie i 10. Były to tak zwane pełne składy, Vollzüge, czyli składy, które Niemcy są bardzo akuratni, na taki skład stanowiły 52 wagony. 52 wagony bydlęce wypełnione ludźmi i wypełnione ich bagażami. Każdy, załóżmy, miał 30 kilo. Ludzie brali ze sobą co najcenniejsze. Zdarzył się nawet fotel dentystyczny, bardzo nowoczesny jak na owe czasy. Zdarzały się maszyny do szycia, które w naszej historii odegrają rolę, i to te nowoczesne. Znajdowała się odzież, futra, klejnoty, pieniądze,
biżuteria,
to co było najcenniejsze. No i jak ludzie wysiadali, momentalnie im te bagaże zabierano, zabierała to służba porządkowa i oni je sortowali, bagaż żeński, bagaż męski, i potem zabierano do magazynów. I właściciele bagażu już nigdy tego bagażu nie odzyskali. Bagaż trafiał do tak zwanej Kanady. Pierwsza Kanada, Kanada 1, datuje się jej powstanie na lato 1942 roku, gdzie ten napływ więźniów, ofiar nazizmu był tak duży, że nie można sobie było poradzić z tymi stertami bagażu, i na terenie Oświęcimia wydzielono taki Bauabschnitt, jak to oni mówili, czyli odcinek budowy, gdzie postawiono dwa pierwsze baraki, które służyły za magazyny. Ale już w 1943 roku w grudniu okazało się
za małe.
Zdecydowanie niewystarczające i zrobiono tak zwaną Kanadę 2 albo dużą Kanadę. Był to już obszar, na który składało się 30 baraków, i tam gromadzono wszystko to, co zabrano więźniom. Było tego tak dużo, że na rampach w tej wstępnej segregacji To się nazywało służby porządkowe, to komando liczyło około 500-600 osób, natomiast Kanada 1 i Kanada 2, później zwana Małą Kanadą i Dużą Kanadą, liczyła ten personel 2,5 tysiąca osób. Mówi się 2, 2,5 tysiąca. Dokładnych danych nie znamy, bo Niemcy popalili dokumenty, a reszta dokumentów albo została spalona przez żołnierzy radzieckich, którzy wyzwalali obóz, albo po prostu wywieziona do Związku Radzieckiego i tylko część dokumentów wróciła
i te 2 tysiące
do Polski.
Osób segregowało
te rzeczy. I segregowało te rzeczy według schematu. Pieniądze. Bardzo dużo było dolarów, które były najmilej widziane. Kosztowności. To były obrączki i przedmioty ze złota niewysadzane i srebra niewysadzane kamieniami, czyli papierośnice, oprawki okularów, bo to wszystko zabierano więźniom. Następnie były to kosmetyki, były to tekstylia. Tekstylia dzielono na materiały i pozostałą odzież, w tym futra, wyroby skórzane, wszystko to było odpowiednio dzielone. Potem, co nie trafiało do Kanady, to były zęby złote, które były albo wyrywane więźniom, którzy byli przeznaczeni do pracy, albo trupom po zagazowaniu. I ile było tych zębów?
Złotych.
Złotych, które były przetapiane na sztabki, wędrowały do skarbca SS, pod Berlin, a potem były przerzucane na zasadzie umowy ze Szwajcarią do banków szwajcarskich, do depozytów, gdzie Szwajcaria bardzo blisko pod tym względem współpracowała z Niemcami. Zresztą finał tej historii banków szwajcarskich z depozytami nazistowskimi rozegrał się stosunkowo niedawno. I ile tych zębów było? Miesięcznie 10 do 12 kilogramów przetopionego złota. No i ile było z tej Kanady. Największy transport kamieni szlachetnych, o którym wiemy, który został zanotowany, to było miesięcznie 160 karatów brylantów, samych tylko brylantów. No, ale z jednej strony była ta bogata Kanada, do której wszyscy chcieli się dostać, bo to było być albo nie być, to było do przetrwania, bo tam było trochę lżej, mniej mordercze warunki, niemniej można było kulkę zarobić w każdym momencie. Szczególnie za co? W tych bagażach znajdowało się jedzenie. Luksusowe, jak na warunki obozu, cytryny, pomarańcze, oliwki, czekolada, niepsujące się wędliny, tego typu historie, gdzie w Niemczech panowała wtedy reglamentacja. Cały przemysł był zorientowany na produkcję dla wojska i prowojskową. I z założenia Kanada, tutaj tak to nazwiemy, czy ten skarbiec obozu, on był sortowany po to, żeby można go było odstawiać do odpowiednich departamentów, tekstylia dla wojska na przerób rzeczy na obuwie. Futra, które były, miały służyć przy ofensywie zimowej, plan Barbarossa, gdzie trzeba było iść na Rosję. Buty miały być przerabiane na buty wojskowe. No, była to piękna teoria, bo przecież trzeba nie na darmo każdy chciał i płacił ogromne łapówki z SS-manów, żeby się dostać do obozów koncentracyjnych. No i pani Hys trafiła wraz z mężem, który pojechał do pracy do Oświęcimia, właśnie w rejon Auschwitz. Zajęto elegancką willę, no i zaczęto obrastać w piórka. Ale żeby móc w te piórka obrastać, to trzeba się też było dzielić. I to nie było tak, że był to idealny obraz świata, czy też żołnierzy oddanych Hitlerowi. W takich obozach kradło się, gdzie popadnie i jak popadnie. I jeżeli więzień wyniósł tabliczkę czekolady, czy poczęstował się kawałkiem suchej kiełbasy, to dostawał kulkę w łeb. Tak były dni, że królowa Auschwitz z towarzyszącymi jej wybranymi paniami przechodziła przez Kanadę i wybierała sobie w tej Kanadzie to, co jej odpowiadało. Kobieta bardzo prosta, wiejska dziewucha, zresztą on też był, nazistka z krwi i kości. Przyjechali do Auschwitz jedną furmanką ciągniętą przez jednego konia. Wyjechali z Auschwitz, właściwie ona wyjechała, bo on nie, zimą pod koniec 44 roku z czterema wypchanymi po brzegi wielkimi wagonami kolejowymi dóbr, które nabyli w Oświęcimiu. Co to było? Były to futra. Były to klejnoty.
Masy futer.
Były to klejnoty. Podobno jest zeznanie jednych z krawcowych, że ona wywiozła z samych Auschwitz ponad 1000 sukien, które były uszyte wyłącznie, albo uszyte, albo skradzione wyłącznie dla niej. Także wszystko, co było z Kanady, pochodziło, powinno być oddawane do Rzeszy, ale tak naprawdę te najsmakowitsze kąski kradli ci, co byli blisko. No i się musieli też opłacać. Miesięcznie były stawki, gdzie działkę Hess odpalał swoim szefom, przy czym nie Hitlerowi. Hitler nie był w tym sensie skorumpowany, ale największym odbiorcą był Himmler, którego druga żona Emma kochała się w klejnotach i kochała się w cudownych futrach i miała swoją wielką konkurentkę Magdę Goebbels, żonę Goebbelsa, ministra propagandy. To były panie, które najwięcej profitowały z tego, co pochodziło z Auschwitz, tudzież z innych obozów koncentracyjnych, bo to nie tylko Auschwitz. I tak łażąc po tych magazynach i wybierając, nagle pani Hess odkryła, że jest mnóstwo doskonałych materiałów. To są kupony materiałów, z którymi można coś zrobić. A w Niemczech, w Rzeszy, brakowało wszystkiego. Wszystko było na kartki. Druga rzecz, były wspaniałe suknie, które kobiety nieświadome, gdzie jadą, przywoziły eleganckie kostiumy, eleganckie materiały, suknie wieczorowe, które trzeba było przerabiać. I ona zaczęła wyławiać z załogi, która tam była, tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za robienie rejestrów, bo Niemcy robili bardzo dokładne rejestry. Przyjechał, dajmy na to, Isaac Mandelbaum, krawiec męski. Przyjechała Sara Mandelbaum, krawcowa i tak dalej. I wyszukano te zawody, hafciarki, krawcowe, bieliźniarki i zgromadziła je wokół siebie, zostawiając te najlepsze. I te najlepsze one miały stanowić dla niej dodatkowe źródło dochodów. Mianowicie pani Hess rozpropagowała propagandą szeptaną, że ona posiada wyjątkowe mistrzynie krawieckie, a były to kobiety, które pracowały między innymi w czołowych butikach w Pradze. Praga przed II wojną światową była taką stolicą mody, dużo bardziej znaną i wyrafinowaną niż Wiedeń. Paryż, tam również były francuskie i był taki bardzo znany salon holenderski, który w haftach się specjalizował i stworzyła taki team i te kobiety pracując po naście godzin dziennie szyły z tych materiałów suknie, mając wymiary tych czołowych dam Rzeszy, szczególnie Magdy Goebbels i Emmy Göring, i tam szyły jedna po drugiej, pracując po 12 godzin na dobę i mają albo 16 i mając się lepiej niż te pozostałe. Czy wiadomo, ile osób korzystało z usług właśnie tego eleganckiego butiku? Nie wszystkie suknie były dawane w prezencie jako łapówki. Pani Hess była osobą bardzo obrotną i te suknie były sprzedawane. Także było to dla niej dodatkowe źródło dochodu. Zapłatę przyjmowała bardzo niechętnie w Reichsmarkach, które traciły na wartości. Taka patriotka zagorzała i tej waluty wprowadzonej przez Hitlera nie lubiła. Chętnie to były dolary, ale jeszcze chętniej było to złoto i
kosztowności jakieś.
Kosztowności. W każdym razie zbijała na tym majątek i robiła doskonały interes. Czy wiemy, ile tego było? Nie. Dlaczego?
Tym razem nie zapisywano?
Zapisywano, a jakże, były prowadzone specjalne rejestry, ona prowadziła osobiście
dla
te
tylko
rejestry dla siebie, a w zasadzie dla męża, żeby mąż wiedział, co mu kto jest winien, jaką przysługę i jak daleko może prosić. Także wszystko to, co Hess wysyłał jako dziękczynienie, było zapisane w specjalnych, może nie zeszytach, to były nawet segregatory. I zbliża się ta czerwona zaraza, Armia Czerwona, i powoli przestają płonąć piece krematoryjne, zaczynają płonąć ogniska. W pierwszej kolejności niszczy się dokumenty i Hessowie zniszczyli większość tych dokumentów. W każdym razie księgi zamówień krawcowych wszystkie zostały zniszczone, nic nie ocalało. Podobno ocalały pewne elementy tej buchalterii, którą ona prowadziła, jubilerskiej. W każdym razie ona przeżyła, wyjechała z tymi czterema wagonami i miała piątkę dzieci. Historia tych dzieci to jest osobna sprawa, ale skoncentrujmy się na jednej. Na dziewczynce Brigitte, która urodziła się w 1933 roku, była ukochaną córeczką tatusia. I ona, jak już Hessowie przybyli do Oświęcimia w 1940 roku, to miała lat wtedy 7, ale jak Hessowa założyła w 1943 roku ten ekskluzywny salon krawiecki, to Brigitte miała lat 10. I Brigitte była równie zwariowana na punkcie mody jak mamusia. I co było? Koło tych krawcowych bez przerwy się
kręciła.
Była przepiękna. To było to było przepiękne dziecko w rodzinie Hessów. Niesamowita uroda, odpowiednie proporcje, wysoka. No i będąc w głowie oczkiem tatusia, tatuś się bardzo interesował tym, co dziewczynka będzie nosić. Czyli mimo, że dwie córki były ubierane identycznie, tam trzecia urodziła się, Annegret, w Oświęcimiu, ale te dwie starsze były ubierane przez te krawcowe, no ale taką szczególnie faworyzowaną była Brigitte i do Brigitte przylgnęła właśnie nazwa małej księżniczki, czy też laleczki tatusia, i Brigitte znała się na modzie, podpatrując te krawcowe, co będzie miało ogromny wpływ na jej dalsze życie. Gdy rodzina przetrwała, gdy była już na tyle duża, wyjechała do Hiszpanii, mieszkając czy żyjąc pod zmienionym nazwiskiem. I dzięki swojej urodzie dostała się na kurs modelek do Instytutu Diora, bo Dior wtedy organizował kursy modelek. Do tego ona miała niesamowity gust, niesamowitą urodę, i co tak ujęło Diora, który uwielbiał klejnoty, ona miała zawsze, ta jego modelka czy uczennica, idealnie dopasowaną do tego biżuterię. Wiadomo, ile tego z Oświęcimia
przywieziono tam, wyjechało. Mogła wybierać, co tylko chciała.
Co tylko chciała. I zwrócił na nią uwagę taki słynny projektant Balenciaga. I ona stała się twarzą Balenciagi i główną modelką właśnie Balenciagi, gdzie na wszystkich pokazach występowała w swoich własnych klejnotach, ale twierdziła zawsze, czy też Balenciaga, albo biuro prasowe Balenciagi twierdziło, że są klejnoty wypożyczane. Także nikt nie zwrócił uwagi na tę przepiękną, cudownie poruszającą się dziewczynę o świetnym guście. No ale cóż, lata leciały, ona poznała Amerykanina, wyszła za tego Amerykanina za mąż i wylądowała w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych znalazła zatrudnienie w bardzo eleganckim butiku i w pewnym momencie do tego butiku zawitała bardzo elegancka klientka z Waszyngtonu. I widząc, jak jest obsłużona, jak się Brigitte zna na modzie, zaproponowała jej u siebie pracę. W ten sposób Brigitte przeniosła się do Waszyngtonu, do jednego z najelegantszych salonów mody, Rehot Losu. Właścicielem byli Żydzi. I mało tego, rodzina tychże właścicieli zginęła w dużej mierze w czasie Holokaustu, ta mieszkająca w Europie. Ktoś tam zginął w Oświęcimiu, czyli za czasów rządu papy Rudolfa. No, ale póki oni nie wiedzieli, Żydzi o tym, właściciele o tym nie wiedzieli, ona stała się takich ich twarzą tego salonu. I bardzo długo w nim pracowała do emerytury, obsługując między innymi takie klientki jak Eleanor Roosevelt, Jacqueline Kennedy, Nancy Reagan, i stając się twarzą właśnie tego butiku. Ale Brigitte się kiedyś upiła. I w pijanym widzie wyznała, że jest córką Rudolfa Hessa. To doszło do jej pracodawców i stało się coś niewiarygodnego. Właścicielka salonu, która tyle przeżyła, może nie sama, ale straciła całą rodzinę, doszło do rozmowy i mówi: wiesz, my nie jesteśmy chrześcijanami, ale ja ci wybaczam. Ty byłaś wtedy dzieckiem i zakładam, że masz czyste ręce i sumienie i potępisz ojca. To się nie stało, bo dla ślad Brigitte po tym ekscesie takim pijackim, gdzie inni uczestnicy imprezy opowiedzieli o tym, co się stało, wytropił ją taki bardzo znany dziennikarz śledczy i przeprowadził z nią wywiad. I tutaj ona w tym wywiadzie, zresztą wywiad można na YouTubie odtworzyć, ona chwali tatusia, że to był najczulszy ojciec, wspaniały człowiek, że on był, że był tylko administratorem, on nie mordował, on tylko zarządzał. Poza tym, no czy tam naprawdę mordowano, i powiedziała takie zdanie, no skoro zamordowano tylu Żydów w milionach, to dlaczego tylu ich się pęta po świecie?
No świetne zdanie, fantastyczne.
I to właśnie jest zdanie z tego wywiadu. A co do krawcowych z Auschwitz, jak wynika z tej książki, większość nie przeżyła. Przeżyły dwie, które przeszły przez to.
Jedna z autorką rozmawia na początek
mieszka
tej
w Stanach Zjednoczonych i co się okazuje, bardzo blisko mieszka Birgit Hess, bo one mieszkały od siebie w odległości raptem 30 kilometrów, a Królowa Auschwitz żyje sobie całkiem dobrze, wspierana przez organizacje nazistowskie. Oficjalnie żyje bardzo biednie, ale na wszystko ją stać. Majątek wywieziony z Oświęcimia nigdy się, w dużej części się nie znalazł, bo część zarekwirowano. Zeznaje wyłącznie jako świadek i umiera spokojnie we śnie, jak jest z wizytą w Stanach Zjednoczonych, a bywa regularnie w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie, którzy byli tacy bardzo antynazistowscy, prawda, regularnie pani Hess wydają wizę i jest pochowana na cmentarzu w Ameryce, na cmentarzu wielowyznaniowym, gdzie leżą katolicy, muzułmanie, Żydzi, których tak nienawidziła. I podobno leży blisko kwatery żydowskiej pod zmienionym nazwiskiem, po to tylko, żeby ten grób nie stał się miejscem kultu.
Proszę Państwa, krawcowe z Auschwitz. Lucy Adlington napisała tę książkę, a my polecamy ją, żebyście Państwo dowiedzieli się, co człowiek może drugiemu człowiekowi zrobić i jak wygląda czasami ludzkie życie, jakie jest kruche z jednej strony, a z drugiej strony, jakie jest obrzydliwe. No, brakuje mi słów. Także dziś już skończmy. Polecamy się za tydzień. Następne z nami spotkanie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Do usłyszenia. Radio Katowice.